Science. Radiowe odkrycia.
Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy. Tak powiedział Steve Jobs. Słowo innowacja pojawi się wielokrotnie w tym wydaniu Science. Radiowe odkrycia. Dobry wieczór, Justyna Piekło. Zapraszam.
Science. Radiowe odkrycia.
Co czeka nas w Science? Radiowe odkrycia do godziny 22. Już za moment Szymon Taranda przedstawi przegląd informacji ze świata nauki. Następnie powrócimy do nieodległej przeszłości. W Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie w ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja Innowacje, pomiary, akredytacje. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli laboratoriów badawczych oraz przedsiębiorców. Miałam przyjemność rozmawiać z prelegentami, więc przygotowałam Państwu w takim telegraficznym skrócie podsumowanie tego, o czym była mowa podczas tego spotkania. Z Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie pozostaniemy nieco dłużej, ponieważ porozmawiam jeszcze ze zwycięzcami kosmicznego maratonu NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023, który odbył się właśnie w Podkarpackim Centrum Innowacji. Pierwsze miejsce zajął zespół Interceptor. Trzyosobowa grupa zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy zespół uczniowski dodatkowo. Hackathon zgromadził ogółem blisko 90 uczestników w 27 drużynach. Uczniowie i studenci na podstawie wyzwań przygotowanych przez NASA stworzyli innowacyjne projekty wspierające eksplorację kosmosu, ochronę środowiska i udostępnianie baz danych. Walczące zespoły miały niespełna 2 dni na wykonanie zadań. Jako wisienkę na torcie w Science zaproponuję Państwu kolejny odcinek kosmicznych opowieści Piotra Malca. Głowa do góry. Zapraszam na informacje, które przygotował Szymon Taranta.
Cyberflash.
Zespół neurologów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley poinformował o odtworzeniu całej piosenki z zapisu aktywności mózgowej grupy pacjentów. Chodzi o utwór Another Brick in the Wall, Part 1 grupy Pink Floyd, który przed laty odtwarzano cierpiącym na epilepsję pacjentom w szpitalu. Około dekadę temu nagranie tej piosenki zostało puszczone głośno grupie 29 pacjentów Centrum Medycznego w Albanii. Naukowcy zarejestrowali wówczas towarzyszącą dźwiękom muzyki aktywność elektrod umieszczonych w mózgach chorych. Po latach i po szczegółowej analizie zarejestrowanych wówczas danych przez neurologów z Berkeley udało się odtworzyć nagranie z zapisu aktywności mózgu. Jest zniekształcone, ale rozpoznawalne. Przeprowadzona rekonstrukcja dźwięku demonstruje, że nagrywanie i tłumaczenie fal mózgowych w celu uchwycenia dźwięków, w tym śpiewanego tekstu, a także sylab, jest możliwe. Naukowcy podkreślają, że ponieważ inwazyjne nagrania są wykonywane tylko z powierzchni mózgu, na razie nie należy obawiać się podsłuchiwania tego, co dzieje się w głowie, choć w przyszłości oczywiście będzie to możliwe. RoboMart zamierza zrewolucjonizować handel, oferując usługę mobilnych sklepów, które samodzielnie docierają do klienta. Dzięki temu nie będzie musiał on ruszać się z domu. Pandemia spowodowała, że wiele osób zmieniło swoje nawyki zakupowe i zamiast osobiście odwiedzać sklepy, robiło je online. Wiele firm oferuje bowiem możliwość dostarczania wybranych produktów bezpośrednio pod drzwi klienta. Nie jest to jednak najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ sklepy internetowe często są trudne w nawigacji i zdarza się, że nie mają na stanie tego, co klient potrzebuje. Prowadzi to do błędów czy niezrealizowanych zamówień, a to wywołuje frustrację. Poza tym wiele osób wolałoby osobiście wziąć do ręki interesujący produkt, przeczytać etykietę, sprawdzić datę przydatności itd. Sklepy online nie oferują podobnej możliwości. Teraz ma się to zmienić. Teraz to sklep będzie przyjeżdżał pod drzwi klienta do jego domu czy mieszkania i oferował możliwość dotknięcia produktu, przeczytania etykiety czy właśnie sprawdzenia daty przydatności. O szczegółach powiemy niebawem. YouTube zaostrza walkę z użytkownikami, którzy blokują reklamy w portalu. Prowadzi on intensywne działania, które mają na celu zniechęcenie użytkowników do korzystania z oprogramowania typu Adblock. Pojawiły się doniesienia o testach nowego okienka ostrzegającego przed blokowaniem reklam, wyposażonego dodatkowo w timer odliczający czas. YouTube jest dosłownie zalany reklamami, które pojawiając się czasem nawet co 2 minuty utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają oglądanie treści. Użytkownicy portalu bardzo chętnie korzystają więc z Adblocków, które eliminują problem. Google takie działania bardzo się nie podobają, ponieważ ograniczają zyski, dlatego wypowiedziało takim użytkownikom wojnę, a teraz stara się ich zniechęcić do korzystania ze wspomnianego oprogramowania.
Konferencja Innowacje, pomiary, akredytacje. W ubiegłym tygodniu zgromadziła specjalistów z różnych dziedzin w Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się przedstawiciele laboratoriów badawczych i wzorcujących. Głos zabrali też przedstawiciele firmy zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej. Oto krótka impresja rozmów, jakie toczyły się podczas konferencji.
Science. Radiowe odkrycia.
Profesor Artur Bartkowiak, dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Podczas konferencji rozmawiamy o tym, że biznes potrzebuje naukowców, ale czy naukowcy potrzebują biznesu i czy chcą tego kontaktu, tej współpracy, czy są gotowi na taką współpracę, na przykład poprzez pracowanie w laboratorium i przygotowywanie konkretnych wyników dla przedsiębiorców?
Mogę powiedzieć, co my robimy i dlaczego dla nas współpraca z partnerami gospodarczymi jest tak ważna. Od 10 lat współpracujemy praktycznie w 90% z przemysłem, czyli realizujemy prace badawcze wspólnie z partnerami gospodarczymi. Czy to są badania w ramach finansowych środków, które w tej chwili są możliwe do uzyskania w ramach projektów badawczych czy badawczo-wdrożeniowych, czy ewentualnie w ramach usług, które również wykonujemy w oparciu o naszą infrastrukturę i również, jako że tematem dzisiejszego akurat naszej konferencji są również laboratoria, w tym akredytowane, właśnie my również posiadamy w naszym zespole osoby, które zajmują się badaniami akredytowanymi w takim obszarze, który szczególnie jest interesujący dla przemysłu. Tak? Także tutaj wybraliśmy pewne badania, to nie jest tak, że całe laboratorium jest akredytowane, ale te akurat, które my prowadzimy, przemysł z chęcią z nich korzysta, co powoduje również, że ten dystans pomiędzy nauką i przemysłem się po prostu zdecydowanie bardziej skraca. W obecnym okresie jest sytuacja bardzo wzmożonych, powiedzmy, prac i zresztą już zmian przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych i wiele firm w tej chwili poszukuje rozwiązań, które doprowadzą do tego, że ich opakowania, i tutaj uwaga, nie tyle będą bardziej ekologiczne, co będą dostosowane do przepisów.
Doktor inżynier Anna Boratyńska-Sala z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Metody projektowania konkurencyjnego wariantu innowacyjnego wyboru, tego dotyczy pani prezentacja podczas konferencji Innowacje, pomiary, akredytacje. Wątek bardzo szeroki, ale gdybyśmy miały skupić się na jednym elemencie, czyli właściwie na samym końcu, a więc na tak zwanym idealnym wyniku końcowym. Czym w ogóle jest ten idealny wynik końcowy i jak go osiągnąć?
No osiągnąć raczej nie osiągniemy go nigdy, ale każdy przedsiębiorca dąży do tego, bo idealny wynik końcowy to taki, dla danego systemu funkcja jest spełniana, a systemu nie ma. I to jest ten ideał. Dowolny system, który weźmiemy do analizy, okazuje się, że każdy z nich dąży do tej doskonałości. Telewizor, minimalizacja wszelkich elementów technicznych telewizora na rzecz powiększenia samego ekranu, czyli tego elementu nośnego, przekazującego informacje. Funkcja jest spełniana, a systemu, czyli jako takiego telewizora nie ma. Czy na przykład w dziedzinie transportu, opakowań czy towarów, systemu, czyli ciężarówki nie ma, a towar jest przenoszony z punktu A do punktu B. I do tego są odpowiednie narzędzia w TYS-ie, które pozwalają spełnić te czynniki.
Andrzej Hans, dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki z Głównego Urzędu Miar. Laboratoria akredytujące pełnią ważną rolę, mają na celu zweryfikować, czy dany produkt, dana usługa jest zgodna z określonymi normami. W przypadku laboratoriów wzorcujących chyba jest to szczególnie ważne.
Zgadza się. Jeśli chodzi o laboratoria wzorcujące, to w zasadzie jeśli mówimy o pomiarach, jeśli mówimy o badaniach jakichkolwiek, w jakimkolwiek obszarze działalności, czy to będzie działalność produkcyjna, kontrolna, inspekcyjna, i nawet czasem się śmieję w pomiarach domowych, kiedy ważymy sobie coś na przykład w domu. Pomiar jest niezwykle istotny i teraz najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy mieli pewność, że te wyniki, które otrzymamy w danym laboratorium podczas danego badania, właśnie wykonania ich pomiarów, mogą być porównywalne w dyskusjach, w orzekaniu o zgodności, w deklarowaniu zgodności wyrobu z danymi specyfikacjami. Temu służy pojęcie, które jest bardzo istotne w systemach zarządzania i realizacji pomiarów właśnie spójności pomiarowej, czyli odnoszenia wyników pomiarów do wzorców krajowych i międzynarodowych, po to, aby ten przysłowiowy kilogram, ta przysłowiowa sekunda, metr, kandela, każda jedna z 7 podstawowych wielkości pochodnych była sobie porównywalna w jakimś zakresie, bo co do zasady musimy się umówić i mieć tą pewność, co jest niepewne w pomiarach, że w przyrodzie niczego dokładnie nie zmierzymy, natomiast dążymy do tego, aby tą dokładność jak najbardziej określić.
Które miary sprawiają największe kłopoty, problemy przy ich wzorcowaniu i ujednolicaniu w pewien sposób, na przykład na terenie Unii Europejskiej?
To bardzo trudne pytanie, dlatego że wyobraźmy sobie taką sytuację, że mierzymy kilka wielkości dzisiaj. Będzie to właśnie długość, będzie to masa, będą to inne wielkości fizyczne. Natomiast są pewne obszary, które są wiodące. Dzisiaj w zasadzie trudno sobie nie zgodzić się z stwierdzeniem, że najistotniejszą dziedziną pomiarową, najistotniejszym wzorcem i dokładnością pomiarów jest pomiar czasu. Dlatego że od czasu w zasadzie wszystko dzisiaj zależy. Nie tylko to, że nasze zegarki pozwalają nam dostosować i zapewnić tą spójność, to po pierwsze, i nie spóźnić nam się na spotkaniu, ale z drugiej strony możemy doskonale poruszać się w systemach nawigacyjnych. Mało kto sobie tutaj kojarzy, składa te dwa zagadnienia. Gdyby nie tak dokładny pomiar czasu, ta nawigacja satelitarna chociażby nie byłaby możliwa z taką dokładnością jak dzisiaj, do metra, a nawet jeszcze dokładniej.
Konferencja Innowacje, Pomiary, Akredytacje w Podkarpackim Centrum Innowacji odbyła się po raz 6. A na podsumowanie warto sobie uświadomić, że pomimo tego, iż było to spotkanie, jak to możemy określić, branżowe, to w efekcie końcowym i tak odbiorcą tych wszystkich dyskusji, ustaleń, planów jest każdy z nas, czyli konsument. Za nami kolejna edycja hackathonu NASA Space Apps Challenge realizowana w Rzeszowie. Drugie już takie wydarzenie, które gromadzi młodych naukowców. Dzięki temu mogą na podstawie danych, jakie gromadzi, jakie posiada NASA, przygotować bardzo ciekawe inicjatywy. I jedną z inicjatyw przygotowali Dominik Zwoliński, Kacper Żegocki i Adrian Panek. W studiu są Dominik Zwoliński i Kacper Żegocki. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Panowie są uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie, a dokładnie uczniami technikum na kierunku programista. I tak się składa, że panowie zwyciężyli. Zajęliście pierwsze miejsce w hackathonie NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023 za projekty strony internetowej i innowacyjnej aplikacji. Wasz team nazywa się Interceptor. Jak przebiegał ten hackathon? Jak wyglądała wasza praca przez te dwa dni?
Zaczęliśmy z samego rana pracę nad naszym projektem. Jakiś już tam pomysł początkowo mieliśmy na ten projekt. Na początku podzieliliśmy się wszyscy na konkretne zadania. Ja z Dominikiem zajmowaliśmy się głównie programowaniem całej strony i aplikacji. Adrianowi natomiast daliśmy zadanie myślenie nad prezentacją, dokumentacją, wszystkimi potrzebnymi rzeczami.
Użyliśmy wtyczki LiveCode, która pozwala na pracę na jednym pliku w dwie osoby, co przyspieszyło nam dużo pracę, bo było po prostu wygodniejsze, jak mogliśmy jakby w tym samym momencie robić to różne rzeczy.
NASA opublikowała zadania do hackathonu. Mieliście okazję zapoznać się z tymi wszystkimi zadaniami.
Jako zadanie wybraliśmy Create Your Hour Challenge, które polega na tym, że wymyślamy swój własny projekt, niezależnie od tego, co nam podała NASA. I do tego sami bierzemy dane, znajdujemy i wykonujemy to, co nam kreatywność przyniosła.
Ogólnym zamysłem całego hackathonu było to też, żeby wykorzystać właśnie dane NASA. My nie wykorzystaliśmy ich zadania, ale jak najbardziej korzystaliśmy z ich danych. Wykorzystaliśmy od nich między innymi modele, sond i satelit 3D.
O właśnie, i tutaj przychodzi czas, by wyjaśnić dokładnie, na czym polegał wasz pomysł. Już wspomnieliśmy o tym, że powstała strona internetowa i aplikacja, czyli wersja także mobilna tej inicjatywy, która umożliwia obejrzenie sondy oraz satelity w modelu 3D. Postanowiliście wykorzystać dwie technologie.
Technologia VR pozwala na obejrzenie modelu w świecie rzeczywistym, wirtualnej rzeczywistości, gdzie możemy podłączyć na przykład specjalnie do tego przygotowane elektroniczne okulary i podchodzić, oglądać sobie tą konkretną satelitę czy też sondę. Natomiast technologia AR jest to technologia, która jest stosunkowo nową technologią, jest bardzo mało wykorzystywana w świecie. Uznaliśmy, że jest właśnie bardzo innowacyjna i ciekawa, interesująca. Ze względu na to, że za pomocą własnego telefonu możemy oglądać sobie, jak wygląda faktycznie taka sonda, czy też satelita.
Czyli w czasie rzeczywistym, w otoczeniu, w którym my się fizycznie znajdujemy i które fizycznie widzimy, które jest namacalne dla nas, możemy za pomocą ekranu telefonu komórkowego skierowanego w dany punkt, w tejże przestrzeni zobaczyć dany obiekt.
Bo AR to jest rozszerzona rzeczywistość. I zostaje umieszczony obiekt w miejscu, którym sami sobie wyznaczyliśmy na swoim telefonie.
Opowiedzcie trochę może o rodzajach tych sond, satelit. Czy to był właśnie przypadkowy wybór, czy skupiliście się na może konkretnych modelach?
Nie był to przypadkowy wybór. Wybraliśmy te, które były jedne z popularniejszych misji. Na przykład teleskop Hubble'a, Jamesa Webba albo Solar Parker Probe. Wybraliśmy również sondy Voyager, bo to są jedne z bardziej znanych sond, ale też są wyjątkowe, ponieważ jako jedyne opuściły Układ Słoneczny.
Jak wasza aplikacja, wasza strona internetowa może być wykorzystywana w edukacji? Bo taki mieliście zamysł, tworząc właśnie swój projekt.
Tworząc tę aplikację wykorzystującą właśnie zarówno technologię VR, jak i AR, chcieliśmy udowodnić, że nauka nie musi kojarzyć się z czymś przestarzałym i nieciekawym. Chcieliśmy wykorzystać jakieś nowoczesne rozwiązania, które zachęcą osoby korzystające z tych rozwiązań do poznawania tego, jakie ludzkość ma poczynania w kosmosie, czego faktycznie dokonaliśmy.
Nie myśląc na co dzień o tym, co znajduje się nad naszymi głowami na orbicie okołoziemskiej, czy jeszcze dalej w naszym Układzie Słonecznym albo poza Układem Słonecznym, możemy, mając kontakt z Waszą aplikacją bądź stroną internetową, zainteresować się tym po prostu.
Takie było nasze założenie mniej więcej. Stworzyliśmy tą aplikację też po to, żeby centra naukowe, takie jak Łukasiewicz, mogło zwizualizować odwiedzającym, jak wygląda w rzeczywistości taka sonda i jakich to jest faktycznych rozmiarów. Bo nasza aplikacja umożliwia zobaczenia to w skali 1:1.
Ale oprócz samej wizualizacji tego, jak wygląda dana maszyna, to jeszcze dodatkowo użytkownik aplikacji bądź strony może dowiedzieć się nieco więcej o samej misji. Macie zawarte też w tej wizualizacji informacje o danych misjach.
Zgadza się. Mamy podaną datę startu, wysokość, odległość od Ziemi, z jaką prędkością porusza się dana sonda i różny podstawowy opis, na czym polega ta sonda, żeby wiedzieć, z czym ma się do czynienia.
Otrzymaliście pierwsze miejsce w hackathonie NASA Space Apps Challenge oraz pierwsze wyróżnienie za najlepszy zespół uczniowski. Przypomnę, wasz team nazywa się Interceptor. Podczas prezentacji waszego projektu mieliście też taki punkt dotyczący przyszłości tej inicjatywy i tego, jak moglibyście ją rozwijać w sytuacji, kiedy na przykład doszłoby do komercjalizacji i takie urządzenie, taki projekt znalazłby się na przykład na rynku. Jak zatem chcielibyście go rozwijać? W którym kierunku wasz projekt miałby zmierzać?
Przede wszystkim na początku chcielibyśmy dodać wsparcie językowe dla wielu krajów.
Czyli chodzi o zwiększenie grupy odbiorców, użytkowników.
Tak.
Chcielibyśmy dodać widżety, dzięki którym można, jeśli kogoś interesuje dana sonda, mógłby śledzić cały czas jej poczynania w kosmosie, jaką odległość przebyła, albo co, na co nowego natrafiła. Lub jakieś, jeśli są jakieś problemy, zostało też by to wyświetlone. Następne jest to, że planujemy poszerzyć bazę danych. Na razie jest kilka sond na powiększenie tego o sondy, jak i łaziki, żeby dane były aktualizowane na bieżąco, żeby te dane nie były statyczne, nie były tą średnia, tylko cały czas aktualizujące się i zmieniające liczby.
Dominik Zwoliński i Kacper Rzegocki, członkowie teamu Interceptor, współautorzy projektu, który został nagrodzony podczas tegorocznej edycji NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję. Dziękujemy również bardzo Adrianowi, który niestety nie mógł się z nami dzisiaj tutaj pojawić, ale przyczynił się bardzo do zwycięstwa naszego projektu.
młodzi innowatorzy ze zwycięskiego zespołu Interceptor podczas hackathonu NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023 wykorzystywali dane, jakie posiada NASA. Mówiąc o danych, warto zastanowić się, co ciekawego zawierają próbki z asteroidy Bennu, które wróciły na Ziemię. Czas na rozmowę Piotra Malca.
Głowa do góry.
Pod koniec września powróciła na Ziemię amerykańska sonda OSIRIS-REx, przywożąc próbki asteroidy Bennu. Czy to jest ważne naukowo osiągnięcie?
To jest absolutnie niesamowite osiągnięcie z wielu różnych powodów. Powodów praktycznych i powodów naukowych.
Dr Anna Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Powód praktyczny jest taki, że asteroida Bennu jest jedną z tych asteroid, które potencjalnie mogą nam zagrozić. To znaczy jest szansa, mała, ale nie zerowa, na to, że może się właśnie ta asteroida z nami zderzyć. Dokładniej jest to szansa 0,057%.
Czyli poniżej 1 promila.
Dokładnie tak, szansa jest bardzo niewielka, ale rzeczywiście jeżeli by coś takiego nastąpiło, skutki nie byłyby dobre, dlatego że ta asteroida ma około 0,5 kilometra średnicy, wywołałoby to znaczną katastrofę, może nie taką jak ta, która wykończyła dinozaury, no ale z całą pewnością, nie wiem, jeżeli trafiłoby w Europę, to duża część Europy zostałaby kompletnie zniszczona, byłaby konieczność ewakuacji ludności z bardzo dużej powierzchni, no ogólnie, nie byłoby dobrze. W związku z tym, żeby zapobiec tego typu wydarzeniu, nawet jeżeli szansa na niego jest bardzo mała, wysłano tego typu misję. Nie jest to misja, która ma na celu przekierować tą asteroidę na inną trasę, tylko jest to misja, która była taką misją pozwalającą na lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób ta asteroida dokładnie wygląda, w jaki sposób się porusza, z czego się składa, dzięki czemu będziemy mogli, jeżeli przyjdzie taka potrzeba w przyszłości, zaplanować tą misję, która przesunie asteroidę na inną trasę. W związku z czym super istotna rzecz. Już teraz mamy te wszystkie dane, których będziemy potrzebować do tego właśnie działania. Druga rzecz jest taka, od tej strony naukowej, że Bennu jest jedną z asteroid, które są najbardziej dla nas fascynujące, dlatego że ona jest związana z taką grupą meteorytów, które się nazywają chondryty węgliste. I jak sama nazwa wskazuje, chondryty węgliste zawierają całe mnóstwo węgla w sobie. I nie tylko samego węgla, ale również bardzo skomplikowanych związków organicznych. Związków organicznych, czyli takich zrobionych z węgla i wodoru, trochę tlenu, jakichś tam innych rzeczy, ale takich, które powstały bez udziału życia. To znaczy związki organiczne, dlatego że z węgla, ale powstały w sposób nieorganiczny. I wiemy, że tego typu związki chemiczne mogą być naprawdę bardzo skomplikowane, wliczając to różne fragmenty naszego, niewielkie, ale jednak, fragmenty naszego DNA, jakieś tam bardzo podstawowe części składowe białek, więc to jest naprawdę zaawansowana, skomplikowana chemia organiczna, która działa się właśnie na tego typu asteroidach. Najprawdopodobniej również tego typu asteroidy dostarczyły nam bardzo dużo wody, nie tylko związków organicznych na Ziemię, z których powstały nasze ciała później, ale również wody, którą wykorzystujemy do różnych rzeczy i dzięki której funkcjonujemy na Ziemi. W związku z czym dokładniejsze poznanie takiej niezmodyfikowanej przez ziemskie środowisko skały, która zawiera właśnie te podstawowe składniki potrzebne do powstania życia, jest absolutnie kluczowe z punktu widzenia naukowego.
To prawda, przy okazji może wyjaśnijmy sobie, że tak naprawdę to my, ziemianie, jesteśmy zagrożeniem biologicznym dla innych, mówiąc krótko. Chociażby nasze ziemskie sondy mogą rozwozić rozmaite mikroorganizmy, dlatego na przykład podczas wszelkiego rodzaju misji planetarnych są zachowywane bardzo, bardzo rygorystyczne procedury izolacyjne. jeżeli chodzi o mikroorganizmy.
Dokładnie tak. Wszystkie urządzenia, które mogą się wybrać, szczególnie na przykład na Marsa, gdzie wiemy, że jest środowisko, które jest super trudne dla życia, ale nie totalnie niemożliwe. Urządzenia są czyszczone, poddawane radiacji i podgrzewaniu po to, żeby wykończyć maksymalnie dużo ziemskich organizmów, ale no, szczerze mówiąc, nie możemy wykluczyć, że coś już tam zawlekliśmy na tą czerwoną planetę, dlatego że wszystkie te urządzenia elektroniczne, z których składa się właśnie taki lądownik, no nie możemy ich podgrzać aż tak bardzo, żeby mieć pewność, że wszystkie organizmy zostaną wybite, bo przy okazji też ukatrupimy naszą elektronikę. W związku z czym staramy się najlepiej jak możemy, ale nie możemy zagwarantować, że niczego tam nie zawlekliśmy.
Tak czy inaczej, sonda była jedną z tych, myślę, chyba ważniejszych sąd w naszej obecnej eksploracji kosmosu.
Absolutnie się zgadzam, a już szczególnie właśnie ze względu na tą podwójną rolę, jaką pełni, to znaczy z jednej strony ta obrona planetarna, a z drugiej strony naprawdę kluczowa informacja, jeżeli chodzi o badania związane z astrobiologią, ze względu właśnie na dużą zawartość tych związków organicznych w tej asteroidzie, z drugiej strony ze względu na to, że pozwoli to lepiej zrozumieć nie tylko tą samą jedną asteroidę, ale całą klasę asteroid podobnego typu. Jesteśmy praktycznie pewni, że specjalny typ, taki spektralny tych asteroid jest związany z konkretnym typem meteorytów, które mamy w swoich rękach i jesteśmy w stanie jakby rozciągnąć obserwacje na całe populacje tych asteroid, które krążą wokół nas i wykazują podobne właściwości, jeżeli chodzi o światło, które odbijają. Absolutnie kluczowa misja dla całej ludzkości, mogłabym powiedzieć. Tym bardziej, że teraz ta misja ruszy w kierunku kolejnej asteroidy, która może nam zagrozić. Dzięki temu będziemy mogli więcej się dowiedzieć na temat Apophisa, który jest również asteroidą bliską Ziemi. Jakby nie było, codziennie na Ziemię, czy tego chcemy, czy nie, trafia wiele ton takiego materiału, spadając w postaci w większości takiego drobnego pyłu, ale również w postaci meteorytów. W związku z czym, jeżeli to byłoby niebezpieczne, to już byłoby po nas.
To był Piotr Malec, który wybrał też muzykę inspirującą do naukowych poszukiwań w tym wydaniu Science. I takich właśnie osobistych odkryć Państwu życzę. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej, spokojnej nocy. Justyna Piekło, do usłyszenia.